Andrzej Chrystek, witam słuchaczy i zapraszam do zastanowienia się, właściwie to do debaty nad przyszłością kujawsko-pomorskiego rolnictwa, a szerzej rzecz ujmując, rozwoju obszarów wiejskich. Wszak 40% mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego mieszka na wsi. Duża część żyje z rolnictwa i usług wokół niego. Niemała liczba pracuje w rozwiniętym, przecież tradycyjnie w naszym regionie, przemyśle rolno-spożywczym. A wszyscy też przecież spożywamy produkty tej gałęzi gospodarki. W tym roku rząd przystąpił do opracowywania strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich we wszystkich poszczególnych regionach kraju, bo każdy ma swoją specyfikę, tradycję, potencjał, a wszystko po to, aby te programy współgrały z planami unijnej wspólnej polityki rolnej. W czerwcu wojewoda kujawsko-pomorski powołał zespół, który zebrał się już kilkakrotnie w mniejszych lub większych grupach, a nie tak dawno spotkał się z zespołem wiceminister rolnictwa. Zatem sięgniemy do nagrań z konferencji oraz poznamy opinię członków zespołu na temat opracowywanej strategii rozwoju, co warto w województwie kujawsko-pomorskim rozwijać w produkcji rolnej, co z kolei nie rokuje przyszłości, jak rozwijać także sieć osadniczą. O tym rozmawiano też na nie tak dawnej konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.
Witamy wojewodę kujawsko-pomorskiego pana Mikołaja Bogdanowicza.
Dzisiaj kolejne spotkanie bardzo ważnego zespołu powołanego na prośbę ministra rolnictwa do spraw rozwoju obszarów wiejskich oraz rolnictwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Gościmy dzisiaj pana wiceministra Ryszarda Zarudzkiego, który koordynuje pracę w wszystkich 16 województwach tego ważnego zespołu, tej ważnej pracy, jaką mamy wykonać w województwie również kujawsko-pomorskim. Mieliśmy do tej pory jedno inaugurujące spotkanie. Przewodniczącym zespołu został pan Ryszard Kamiński, dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w województwie kujawsko-pomorskim. Zespół ma bardzo ważne zadania. Myślę, że o szczegółach powie pan minister, który odpowiada za ten projekt na poziomie krajowym. Pokładamy w tym planie, który tutaj tworzymy dla województwa, ogromne nadzieje. Przeszło połowa dochodów w województwie kujawsko-pomorskim pochodzi z rolnictwa lub przetwórstwa rolno-spożywczego. Jest to bardzo ważna gałąź gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego i chcemy, aby to rolnictwo w naszym województwie rozwijało się bardzo sprawnie.
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Ryszard Zarudzki.
Nadzoruje w ramach Ministerstwa Rolnictwa koordynację pracami związanymi z 16 programami rozwoju obszarów wiejskich w poszczególnych województwach. W każdym województwie pod kierunkiem wojewody przy ścisłej współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego diagnozujemy, jaki jest stan aktualny rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Już to planowanie strategiczne, które dotyczy poprzedniego czasu, trzeba zweryfikować o to, jaki jest stan aktualny, jakie są problemy, jakie są szanse, zagrożenia, co nie działa tak, jak potrzeba. Trzeba tej weryfikacji. I ta regionalizacja jest kluczem. Pochylenia się nad potrzebami w poszczególnych regionach. Kujawsko-pomorskie rolnictwem stoi. Wyzwań jest wiele, żeby podtrzymać tą dynamikę chociażby w eksporcie produktów rolno-spożywczych, jak i też wewnętrznej koniunkturze na rzecz produkcji w rolnictwie, to trzeba do tego innowacje, transfer, to trzeba powiedzieć, a co w kujawsko-pomorskie, w czym się specjalizuje, gdzie są bariery rozwojowe. To wszystko myślę, że w takim uspołecznionym formacie, nie narzucania centralnie. Dzisiaj kolejne, to jest drugie spotkanie, ja po raz pierwszy uczestniczę tutaj w województwie, jako nadzorujący chcę wesprzeć, jak to się ma do planowania centralnego, w jakim miejscu jest ten program rozwoju obszarów wiejskich, czy on i w jaki sposób wspiera wojewódzkie strategie rozwoju i co trzeba przede wszystkim zmienić. Teraz już zaplanować, jak i w perspektywie wspólnej polityki rolnej po 2020. Tak naprawdę zaczynamy też myślenie takim programowym z wyczyszczeniem na 5-7 lat. To jest jak gdyby jedna sprawa i tutaj aktywność wspólna, aktywność społeczności, zespół jest zebrany, utworzony, wsparcie merytoryczne, kogo jak nie ośrodków doradztwa rolniczego, które bezpośrednio z rolnikami, ale i z obszarami wiejskimi, które są kluczem tutaj wspólnym rozwoju tego terenu, mają współpracować. A ja mam pomagać, nie przeszkadzać. Praca będzie systemowa. W tym roku diagnoza, analiza, szukanie rozwiązań i do w końcu około września przyszłego roku 2018 konkretne projekty. Jakie projekty tu będziemy rozwijać, jak one będą finansowane i które w pierwszej kolejności realizowane. To trzeba, żeby decyzje były podjęte tutaj na dole. I to jest jak gdyby klucz. Myślę, że wszyscy razem wypracowujemy co, a później my jako centrala ministerstwo wspiera to na tyle tam, gdzie może i razem to realizuje.
Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pan Ryszard Kamiński.
Jak najszerzej wszystkie środowiska właściwie zostały zaproszone. Ośrodek doradztwa ma taką właściwość, że jest we wszystkich powiatach, prawie wszystkich gminach województwa. Organizujemy 1000 szkoleń rocznie i wiele różnych imprez, które państwo znacie. W związku z tym mamy to bezpośrednie przełożenie na teren. Dzisiaj na przykład nasze spotkanie, oczywiście tu chcemy przyjrzeć się naszym specyfikom. Wystąpienie Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego. Będziemy analizowali to, co już spłynęło od członków zespołu jako analiza silnych, słabych okazji i zagrożeń dla poszczególnych trzech obszarów: rolnictwo, obszary wiejskie, przetwórstwo rolno-spożywcze. W każdej grupie będziemy zaczynali diagnozę z udziałem przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego. Pani dyrektor Klepacka z Departamentu Strategii i Analiz Ministerstwa Rolnictwa dosyła nam mnóstwo bardzo użytecznych, interesujących materiałów, które potrzebne są do planowania. Jest bardzo dobra współpraca z Wojewódzkim Biurem Planowania Przestrzennego, z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym. Po pierwszym spotkaniu jest taka gotowość wszystkich, którzy odbierali nominacje, do tego, żeby się włączyć do pracy, ale powiedzieli, że chcą merytorycznej pracy, zaproponowali, żebyśmy się podzielili na mniejsze zespoły, żeby nie dyskutować w gronie 50 osób o wszystkim. I w związku z tym dzisiaj już jest pierwszy podział na grupy i jest trudny czas wakacji. Pewnie nie wszyscy mogli dzisiaj dojechać, ale chcemy do września mieć pierwszy taki wgląd w to, co jest w naszym województwie istotne.
Chciałbym też dodać, że my niczego nie zastępujemy. Nie zastępujemy istniejącej strategii, a chcemy je wspierać. Chcemy wspierać strategię rozwoju województwa, chcemy wspierać w tych działaniach, które polityka spójności realizuje i chcemy być użyteczni i też szukać wspólnych działań, bo tylko w synergii może być pewna wartość dodana. I to też chciałbym mocno podkreślić. Ostatnio byłem na Radzie Ministrów w Brukseli, gdzie zastępowałem ministra Jurgiela, kierownictwo i resort. Na stronach ministerstwa jest to ogłoszone, podpisane wspólne porozumienie, deklaracja 14 państw Unii Europejskiej, 14, czyli można połowy członków na rzecz wspólnej promocji roślin białkowych, białka i wykorzystania białka soi europejskiego i roślin białkowych. Druga deklaracja, myślę, dotycząca ziemi, dość mocne stanowisko Polski, żeby przeciwstawić się spekulacjom, bardzo dobrze przyjęte w Europie, wśród państw europejskich. Odniosłem wrażenie na posiedzeniu wszystkich ministrów i z ich wypowiedzi i tych udzielanych informacji zwrotnych, że nasza inicjatywa i nasze inicjatywy cieszą się dużym poparciem i jesteśmy bardzo aktywni. Chociażby na przykład w tym, że Grupa Wyszehradzka poszerza znowu swoje grono krajów, które popierają priorytety wspólnej polityki rolnej po 2020, bo nowe państwa Litwa i Estonia chcą do nas przystąpić, czyli integrujemy się lokalnie, bo już mówi Grupa Wyszehradzka 4 plus 3 dodatkowe Słowenia, Rumunia i Bułgaria i teraz dołączyły do nas jeszcze Litwa, Łotwa, Estonia ze względu na to, że przewodniczy teraz, to jest neutralna, tak? Więc tutaj była uczestnikiem, ale nie podpisała. Jesteśmy aktywnym aktorem tej rzeczy na rzecz rolników, zabezpieczenia ich interesów. To jest jedna rzecz. Druga, no w krajowych tutaj sprawach, to do końca lipca jeszcze jest komponent ABC Modernizacja gospodarstw rolnych, nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ostatni moment. Z dobrych rzeczy to jest działanie współpraca, no i bieżące jak gdyby prace związane z tym, aby płatności bezpośrednie z tej kampanii jak najszybciej można było rolnikom wypłacać pieniądze, więc pracujemy w pełną parą w poszczególnych instytucjach podległych.
Minister Zarudzki mówił też o terminie zakończenia rozpatrywania wniosków rolników o wsparcie z programu rozwoju obszarów wiejskich w ramach modernizacji gospodarstw.
Liczymy, że do września będą podpisane wszystkie umowy. Do końca czerwca wszyscy, którzy dostali na początku lipca, bo to może być potwierdzeniem odbioru, pisma są w puli, którymi będzie podpisywana umowa, jeśli spełnią wymagania. To jest jak gdyby jeden aspekt, że tu już musimy domknąć, musimy zakończyć i powiedzieć innym rolnikom, którzy nie będą mieli tej możliwości, więcej pieniędzy na ten nabór nie mogliśmy dołożyć. I tak dołożyliśmy 60% do puli w każdym województwie więcej. Ale zachęcić wręcz i poprosić o to, żeby ponownie składali w styczniu wnioski na komponentę. Najszybciej, jak to jest tylko możliwe, żeby w styczniu składali na komponentę. Jest trochę też zmian, więc trzeba przejrzeć, biznesplan zmodernizować i zobaczyć, czy ten pomysł, który, no wiemy, to trwa. Ta biurokracja nas rzeczywiście nie rozpieszcza i mamy też pomysł na uproszczenia, ale nie uproszczenia, jak tu chciałem mówić, to raczej rolnicy mają odczuć, że one są. Pracujemy nad tym systemowo i mamy pomysł. Natomiast tutaj kończymy, podpisujemy umowy w tej części. Do września powinni mieć wszyscy, którzy złożyli w tym naborze. Natomiast nowy nabór na komponentę dla tych niezadowolonych, którzy odejdą z kwitkiem, za co przepraszam, to taki jest też system, który nie wszystkich będzie satysfakcjonował i z góry przepraszam rolników. Szukamy dobrych rozwiązań, ale jeszcze taki, który wszystkim dogodził, się nie urodził. Od stycznia nabór ponowny, do którego zachęcam i zachęcam do składania.
Rolnicy oczekują tego, o czym pan minister powiedział, żeby mogli dalej się rozwijać, chcą kupować dalej maszyny, rozwijać swoje gospodarstwa. Wiemy, że muszą inwestować, że kto nie idzie do przodu, ten się cofa, ale trzeba i w tej strategii, w programie chcemy nad tym się zastanawiać, trzeba realnie rozważać, co będzie, jeżeli tak wielkiego strumienia środków na modernizację z Unii Europejskiej po 2020 roku nie będzie, czyli w jaki sposób dać impuls dla rolników, dla przetwórców, dla eksporterów i dla obszarów wiejskich wtedy, kiedy być może nie będzie już tak dostępnych środków. Są pewne pomysły, są pomysły na tak zwane dostarczanie takich usług publicznych przez na przykład gospodarstwa rolne, które mogą pełnić inne funkcje, tak zwane dobra publiczne dostarczać dla mieszkańców na przykład miast. Wydaje mi się, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że towarowych gospodarstw nie mamy 70 tysięcy. Nie wszyscy, którzy składają wnioski o dopłaty do agencji, mają gospodarstwa towarowe, które utrzymują się bezpośrednio z rolnictwa, ale staramy się wszystkim tym, którzy się do nas zgłoszą, do doradztwa, ale też do innych instytucji, pomagać w tym, żeby jak chcą mieszkać na wsi bardzo dobrze, jak chcą żyć z rolnictwa albo ze swoich gospodarstw, jest to wystarczająca baza, to podpowiemy, jak to robić.
Istotnym punktem tej strategii z naszego punktu widzenia chcielibyśmy, żeby była mała retencja. To jest problem zgłaszany przez samorządy, przez rolników, przez organizacje i ta strategia ma wspomóc rozwiązanie tego problemu. Mamy najniższe opady w całej Polsce. Przykład Lasów Państwowych, który zrealizował projekt przez ostatnie lata, który zatrzymuje do 4 milionów metrów sześciennych w tym roku wody, pokazuje, że można, więc na pewno będziemy próbowali tutaj poszukać rozwiązań, które będą adekwatne do potrzeb województwa kujawsko-pomorskiego właśnie w tym zakresie małej retencji. My stworzyliśmy zespół liczny, bo tutaj była dowolność wojewody. Wojewoda powołuje ten zespół. Mamy blisko 50 osób w tym zespole. Chcemy i chcieliśmy, żeby były reprezentowane wszystkie środowiska rolnicze i okołorolnicze z województwa kujawsko-pomorskiego. Są dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego, są przedstawiciele konwentów wójtów, burmistrzów, starostów, są przedstawiciele wszystkich organizacji rolniczych zrzeszających poszczególnych producentów, tutaj trudno wszystkich w tej chwili wymienić, są również zaproszeni jedni z większych przedsiębiorców w danej branży, więc też chcieliśmy, żeby ten obszar przedsiębiorców, oczywiście związki zawodowe, także no, tych środowisk jest bardzo dużo, jak już powiedziałem, to jest 49 osób, które przyjęły, oczywiście środowiska naukowe, tutaj UTP, UMK są reprezentowane, także nie chcieliśmy się ograniczać, zależało nam na tym, żeby każdy mógł, kto tylko chce wziąć udział w pracach, żeby po prostu wziął.
Na stronie Ośrodka Doradztwa Rolniczego powstała zakładka w części otwartej i dla planistów. Każdy mieszkaniec województwa i każdy na całym świecie może zerknąć do tej zakładki, zobaczyć na jakim etapie są prace, zgłosić uwagę, a dla planistów jest część taka po zalogowaniu wewnętrzna, którzy mają mnóstwo materiałów po to, żeby racjonalnie podejmować decyzje.
Tadeusz Ziółkowski, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza. Znaczy oczekujemy odpowiedniego podejścia do rolnictwa, żeby móc wiedzieć, co nas czeka w przyszłości, żebyśmy wiedzieli, jak się ustawić i co robić, prawda? Bo na dzień dzisiejszy to rolnik najczęściej podejmując decyzje związane z hodowlą czy z produkcją roślinną, nigdy nie wie, za ile uda mu się to sprzedać, prawda, czy ktoś to od niego to kupi, jak to wszystko zostanie zagospodarowane. Dotyczy to również rozwoju obszarów wiejskich, bo to jest również powiązane z rolnictwem, bardzo powiązane, bo kwestia infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacji i tak dalej, to są rzeczy bardzo ważne, które również nas dotyczą. Wierzymy w to wsparcie, że to, co ustalone zostanie w tej propozycji strategii, będzie w przyszłości realizowane. Pan minister nam tutaj swoją wizję przedstawił, my również będziemy mieli swoje propozycje, także polega to wszystko na współpracy i realizacji tego, co zostanie zapisane.
Waldemar Michalak, Krajowe Zrzeszenie Producentów Żabaku i Roślin Białkowych. No jestem też tu z Kujawsko-Pomorskiego. Ja myślę, że to jest w dobrym kierunku. Trzeba zwrócić uwagę też tutaj u nas na przetwórstwo to rolno-spożywcze, bo to kuleje, bo to jest rolnicze typowo województwo i w większości surowe produkty są wywożone, a to trzeba było przetworzyć, a te ostatnie lata były wielkie zaniedbania, za co tylko czy warzywa, czy nawet nie mamy takich zwykłych jak młyny, nie ma nic przetwórstwa, tylko wszystko wyjeżdża poza województwo i myślę, że tu przy dobrej woli i władz, i naszych samorządów, to myślę, że to wszystko będzie dobrze szło. No myślę, że atmosfera jest dosyć przyjemna, że nie ma jakichś tam różnic politycznych, że wszystko jest o dobro województwa, że tu każdemu zależy na rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, a nie żeby sobie nawzajem przygadywać, czy coś tam, jakieś animozje były. Także ja myślę, że moje zauważenia są pozytywne.
Marek Duszyński, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona województwa kujawsko-pomorskiego. Powołanie tego to jest naprawdę bardzo pozytywne. Takie coś powinno być już wcześniej, bo w pewnych kierunkach można coś ulepszyć, bardziej dostosować. W infrastrukturze komisji podzielona na 3 komisje i dobrze przedstawiciele, jak tu widzę, są z całego naszego województwa, poszczególnych regionów. Są regiony całkiem odmienne, bo weźmy tutaj na przykład byłe województwo dawniejsze, bo wrocławskie, a weźmy teraz tutaj czy toruńskie, czy bydgoskie, to właśnie z tych regionów można wyciągnąć, co tam trzeba zrobić.
Specyfika rolnictwa.
Tak, właśnie. To jest.
Wrocławskie bardziej rozdrobnione.
Tak, właśnie struktury są inne. Region właśnie tu grudziądzki czy bydgoski, to są duże gospodarstwa, a Wrocławek właśnie tu jest mniejsza, inna struktura. Warzywnictwo, także nasze w ogóle województwo. To jest super, bo dlatego, że mamy, jak to się mówi, województwo ze wszystkim. Produkcją trzody chlewnej, warzywnictwo, mleczarstwo, tylko że właśnie tutaj trzoda chlewna jest, a przemysł mięsny właśnie. Trzody chlewnej jesteśmy mocni, ale nie ma przerobowości. Im się wydaje, że powinno być zrobione. No ja też w to wierzę, że chyba rzeczywiście pójdzie wtedy w działania, bo na razie to tylko będą rozmowy, będą ustalenia, będą, a później po roku 2018 powinni być już konkretne takie działania, w jakim kierunku idziemy, żeby rozwój naszego województwa kujawsko-pomorskiego był naprawdę widoczny w kraju. I mi się wydaje, że powinno się to udać, bo na razie nie widzę rozbieżności, nie widać tych kłótni, nie widać takiej polemiki, tylko po prostu każdy patrzy, żeby coś z tej komisji, po prostu żeby coś zadziałać, żeby coś zrobić dla swojego rejonu, ale w ogóle naszego województwa. To tylko będą propozycje, ale nie wiadomo, czy się to uda wszystko zrobić, bo tutaj my możemy mieć pewne nadzieje, ale będzie się to wiązało z pewnymi kosztami, z pewnymi inwestycjami, nie? Co najgorsze tu u nas właśnie w naszym województwie kujawsko-pomorskim? Drogi, dlatego też ja nie mogłem być w komisji, bo chciałem tam infrastruktury iść, ale rolnictwo mi jest bardziej mil, bo jestem rolnikiem. Ale tam, jeżeli będę mógł coś doradzić, to właśnie drogi, jeszcze raz drogi, bo tutaj na naszym kujawsko-pomorskim to drogi na wsiach i do rolników i te gminne drogi czy powiatowe to dużo, dużo brak, żeby te pieniądze nie były, jak to się mówi, przejadane, tylko żeby były celowo wykorzystane. I jeżeli taka możliwość będzie, no to mam te nadzieje.
Henryk Sobczak, członek zespołu powołanego przez wojewodę do opracowania strategii województwa, na którym mamy dookreślić elementy, które w najbliższym czasie mamy procedować. Mianowicie, co dla obszarów wiejskich z jednej strony należałoby przewidzieć w programie rozwój gospodarczy, ale też i potrzeby mieszkańców obszarów wiejskich, czyli szczególnie wieku produkcyjnego i pozaprodukcyjnego. To są te elementy, które wymagają jak gdyby analizy nie tylko na bazie posiadanej wiedzy praktycznej, ale także i danych statystycznych. Jeśli chodzi o ideę, to myślę, że jest to kontynuacja strategii województwa kujawsko-pomorskiego, a w zasadzie rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego opracowanej w latach 2000, później zmienianej. A myślę, że ta strategia ona powinna zachować pewną ciągłość z modyfikacją zdarzeń, które w międzyczasie dotyczą obszarów wiejskich, zmian, które wystąpiły oraz przewidywanych zdarzeń, które nastąpią do roku 2030 czy 2050.
Wojciech Mojżeszowicz, przewodniczący zespołu do spraw przetwórstwa w Radzie. Rzeczy, które są potrzebne w rolnictwie, to praktycznie wiemy. Trzeba to usystematyzować, przedstawić, udokumentować. I jest jedna rzecz. Oprócz mówienia musi być tak. Pomysł, jaka to ma być struktura. Po drugie, jakie będzie wsparcie finansowe i jakie będzie wsparcie marketingowe, jeżeli chodzi o rynki. To jest jedna z podstawowych rzeczy. Jeżeli nie będzie wsparcia finansowego, kredyty, prowoskie rzeczy, to się nie uda. To będzie następny dokument, bo bez pracy, pieniędzy i pomysłu nie uda się zrobić czegoś sensownego, dobrego i dużego. Dopiero żeśmy rozpoczęli pracę, więc trudno jest powiedzieć, ale jestem przekonany, że to jest pewien kierunek, tylko trzeba to robić szybko, skutecznie, czytelnie, żeby się nie rozpisywać. Ten, co potencjalnie ma z tego skorzystać, musi mieć na jednej kartce możliwości, warunki i wtedy coś z tego będzie.
Janusz Walczak, rolnik z gminy Lubień Kujawski, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych województwa kujawsko-pomorskiego. Spotkanie było takim pewnym zaczątkiem pokazania słabych i silnych stron w rolnictwie, w naszym województwie, w przemyśle okołorolnym i zarazem w programach obszarów wiejskich. Podzieliliśmy się na 3 zespoły tematyczne, typowo rolniczy, mała i duża przedsiębiorczość i programy okołogminne, rozwój obszarów wiejskich. I w tych grupach pracowaliśmy, teraz robiliśmy pewne podsumowanie, zauważyliśmy, jakimi tematami będziemy się zajmować i żeby nie za szerokiego wachlarza tych tematów i różnych problemów nie powielać i zarazem ich nie rozpatrywać, bo wtedy możemy dużo mówić, a nic nie zrobimy. Priorytetowe punkty, zagadnienia i próbować je rozwiązywać, w przyszłości wdrażać. Tak samo jak tutaj u nas na terenie są średnie, duże zakłady, a brak jest małej i średniej przedsiębiorczości. Jak ją rozwinąć, jak spowodować, żeby zadziałała lepiej sprzedaż bezpośrednia, przetworzenie lokalne właśnie tych własnych produktów rolniczych, bo ja w tym zespole właśnie jestem, na tym się tutaj pochyliliśmy. I zresztą stworzenie bazy danych takich firm przy Urzędzie Wojewódzkim, tak żeby było rozeznanie, jakie firmy są, jak się nimi posiłkować i wtedy wiemy, czy warto w jednym lokalnym okręgu naciskać na podobną gałąź rozwoju, czy po prostu mieć na tym względzie, żeby to było siatką pokryte całe województwo. Jest nadzieja, przede wszystkim jak chodzi o konsekwencje działania i dobre relacje z Ministerstwem Rolnictwa i zrozumienie. To i będzie wsparcie finansowe na te działania. To sądzę, że i te tematy potrafimy załatwić. To jest przyszłość naszego rolnictwa.
Ryszard Kamiński, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Kolejne spotkanie zespołu do spraw Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionalnego, który ma być komplementarny ze strategiami, które są tworzone na poziomie kraju i regionalnymi. Bardzo dobre spotkanie. Pomimo okresu urlopowo-żniwnego, rolnicy powinni być przy żniwach, pozostali na wakacjach, a tymczasem zdecydowana większość zespołu spośród 409 osób stawiła się, dyskutowała, prawdopodobnie częściowo dlatego, że był z nami wiceminister rolnictwa, pan dr Ryszard Zarudzki, który przedstawił całą konwencję pracy nad tymi programami, bo to jest istotne, żeby wiedzieć, o co tutaj chodzi, ale co należy podkreślić, wszyscy potem podzieliliśmy się na 3 podzespoły: rolniczy, rozwój obszarów wiejskich i przetwórstwo rolno-spożywcze. I praca w tych zespołach była bardzo intensywna, było bardzo duże zaangażowanie wszystkich środowisk i taka gotowość do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i też tą specyfiką województwa kujawsko-pomorskiego. Ci, którzy zostali przez pana wojewoda przyjęli zaproszenie do udziału w zespole, wyrażają ogromną gotowość do tego, żeby stworzyć dobry program dla rolnictwa, przetwórstwa i rozwoju wsi w naszym województwie, tym bardziej, że już mówimy o przygotowywaniu się do perspektywy po roku 2020, która jest wielkim znakiem zapytania. Minister o tym mówił, że zaczynają się w Brukseli tam rozmowy, dotyczą one i rozwoju regionalnego, czyli to, co samorząd województwa dotychczas robił, i PROW-u, czyli wspólnej polityki rolnej, jest nieznana, mówi się o poważnym ograniczeniu środków, czyli trzeba być dobrze przygotowanym, mieć dobrze zdiagnozowaną własną sytuację i od tego zaczynamy. To jest obecny etap prac. Pracujemy do września przyszłego roku, ale teraz jesienią pracujemy nad diagnozą sytuacji w rolnictwie, obszarach wiejskich, przetwórstwie w województwie.
I kolejne spotkania?
Kolejne spotkania będą we wrześniu, bo to nie wyłącznie na spotkaniach ta praca polega. Trzeba pozbierać informacje. Mieliśmy dzisiaj bardzo dobre wystąpienia Wojewódzkiego Biura Planowania Przestrzennego, pana dyrektora Adama Stańczyka. Bardzo dużo informacji zadeklarowali udostępnić przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego. Wystąpimy jeszcze o informacje do weterynarii, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo wszystkie te instytucje, jak się okazuje, mają wiele informacji już gotowych, istniejących, ale one są właśnie gdzieś rozproszone. Trzeba je zintegrować po to, żeby ci, którzy tutaj dyskutują, planują, żeby opierali się na rzeczywistych danych.
Zapewne sporo do powiedzenia przy układaniu strategii rozwoju obszarów wiejskich mają planiści przestrzenni. Pan Adam Stańczyk z oddziału bydgoskiego Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego we Włocławku.
Rzeczywiście w strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego obszary wiejskie odgrywają niezwykle ważną rolę. Musimy pamiętać, że to jest ponad 95% powierzchni województwa i około 40% mieszkańców województwa. I musimy pamiętać, że są to obszary o bardzo dużym potencjale, ale też o dosyć dużych problemach rozwojowych. Są to obszary bardzo zróżnicowane, więc polityka regionalna koncentruje się przede wszystkim na wyrównywaniu szans rozwojowych całego obszaru województwa właśnie poprzez wykorzystywanie tych potencjałów i poprzez niwelowanie tych ograniczeń, które ciągle jeszcze w wielu częściach województwa spotykamy.
No, zwłaszcza, że też i się zrodziły nowe problemy, powiedziałbym, natury przestrzenno-demograficznej. Wielu mieszkańców dużych miast też przeniosło się na tereny wiejskie i tu bywa, że dochodzi do konfliktów. Czy wygodnie, pięknie w świeżym powietrzu mieszkać, czy też ustąpić pola rolnictwu, zwłaszcza hodowli wielkoprzemysłowej, fermowej zwierząt.
To jest ten paradoks, że pomimo, że obszary wiejskie kojarzą się właśnie z tradycyjną wsią i z funkcją rolniczą, tak naprawdę 1/5 mieszkańców obszarów wiejskich to jest ludność podmiejska Bydgoszczy i Torunia, więc ludność, która jest ściśle związana zawodowo, społecznie z tymi miastami, tak naprawdę żyje problemami miasta i korzysta z tych szans rozwojowych, które te miasta dają, mimo że formalnie mieszka na obszarach wiejskich. Musimy też pamiętać przy okazji, że tereny wiejskie to są też na przykład tereny Borów Tucholskich, które też w ogóle nie kojarzą się z tradycyjnym rolnictwem, z tradycyjną funkcją rolniczą. To pokazuje, jak bardzo te obszary wiejskie nasze są zróżnicowane. Natomiast odpowiadając na pytanie dotyczące obszarów podmiejskich, na szczęście w przypadku naszego województwa bezpośrednie kolizje osadnictwa podmiejskiego i funkcji rolniczej nie są aż tak bardzo istotne i aż tak bardzo widoczne, ponieważ duża część obszarów podmiejskich zwyczajnie nie prezentuje bardzo korzystnych warunków rozwoju rolnictwa.
Na szczęście nawet rolnikom bardziej się opłaca podzielić na działki i sprzedać, niż to uprawiać, ale z drugiej strony są też tereny nie tak odległe od miasta, gdzie rolnicy chcieliby inwestować w wielkoprzemysłowe fermy, choćby tuczu drobiu lub też nawet i trzody chlewnej.
To są oczywiście funkcje kolizyjne, ale są one kolizyjne nie tylko w obszarach podmiejskich, ale są ogólnie kolizyjne i zawsze tego typu inwestycje powinny być lokalizowane w wystarczającej, odpowiednio dużej odległości od miejsc zamieszkania i nie ma tu znaczenia, czy mówimy o miejscowości podmiejskiej, czy o miejscowości typowo rolniczej, ale musimy też pamiętać, że często to są inwestycje, które mają dosyć silne negatywne oddziaływania środowiskowe, a więc to również trzeba brać pod uwagę przy lokalizacji tego typu inwestycji.
No tutaj przy okazji też i kłaniają się nasze stare błędy, powiedzmy w gospodarce przestrzennej, gdzie zawsze budowaliśmy dosyć rzadko, wsie ulicówki to właściwie rzadkość. Generalnie każdy budował na swoim, a zwłaszcza po reformie rolnej. W związku z tym rozrzedzone budownictwo odległo od siebie domy, ale jednocześnie to przeszkadza w rozwoju zarówno choćby nawet budownictwa fermowego, w rozwoju hodowli fermowej, a nawet i energetyki wiatrakowej.
Rozproszenie osadnictwa właściwie przeszkadza we wszystkim, bo tak samo to jest zagadnienie, które bardzo podnosi koszty funkcjonowania samorządów, koszty funkcjonowania infrastruktury lokalnej.
Już nie mówię o budowie dróg, kanalizacji i wodociągów.
To miałem na myśli. Budowa dróg, kanalizacji, wodociągów przy takim rozproszeniu osadnictwa zawsze jest niewspółmiernie droższa i zawsze też powoduje pewne konflikty społeczne, bo nie do wszystkich ta infrastruktura zawsze będzie mogła być doprowadzona, no bo mamy miejscowości z tak rozproszonym osadnictwem, zazwyczaj nie ma uzasadnienia ekonomicznego dla budowy tych inwestycji o długości kilkuset metrów albo nawet więcej po to, żeby podpiąć tylko pojedyncze zabudowania. Na pewno te miejscowości, które mają zabudowę skupioną, pod każdym względem mają korzystniejsze warunki rozwoju. Mieszkańcy zwyczajnie mają bliżej do usług. Jest większa szansa, że po prostu takie usługi będą się tam rozwijać. Generalnie to jest kwestia taka, że powinniśmy przede wszystkim stawiać na rozwój dużych miejscowości wiejskich. Jako ciekawostkę podam, że w miejscowościach liczących ponad 2000 mieszkańców, w miejscowościach wiejskich mieszka co dziesiąty mieszkaniec województwa, a tych miejscowości jest ledwie kilkadziesiąt w naszym województwie. To pokazuje z jednej strony, jak dużą mamy rozproszenie miejscowości, bo mamy przecież około 3,5 tysiąca miejscowości wiejskich w województwie. Większość z nich to są wsie małe albo bardzo małe, ale jednocześnie jak duża część mieszka w tych największych, stosunkowo dobrze wyposażonych miejscowościach.
No i nieprędko, jeśli w ogóle uda się to zmienić.
Tak, to są zagadnienia właściwie niezmienialne w krótkim okresie. To jest tylko kwestia namawiania kolejnych chętnych do budowy domów na obszarach wiejskich, aby wybierali właśnie duże miejscowości, aby nawet w małych miejscowościach, aby lokalizowali się w pobliżu innej już istniejącej zabudowy, żeby przeciwdziałać rozproszeniu, bo na dłuższą metę będzie to powodowało kłopot także dla tych mieszkańców mieszkających właśnie w oddaleniu w tych pojedynczej zabudowie, gdzieś daleko pod lasem. To jest z jednej strony fajne i atrakcyjne, ale też musimy pamiętać o szeregu problemów, które to potem niesie w takim życiu codziennym.
A zatem jak pan z tego punktu widzenia gospodarki przestrzenią ocenia szansę stworzenia takiej strategii rozwojowej?
Takie strategie są zawsze bardzo potrzebne. One zawsze pozwalają na uporządkowanie pewnych zagadnień, one zawsze pozwalają na chociażby aktualizację stanu wiedzy, pozwalają na uwzględnienie aktualnych trendów i na pewno jest potrzeba tworzenia takiej strategii, potem jest potrzeba realizacji jak największej części ustaleń takich strategii. Musimy pamiętać, że jeśli mówimy o obszarach wiejskich, to jest właśnie kwestia wykorzystania wszystkich tych zróżnicowań. To jest nie tylko kwestia optymalnego modelu dla rozwoju rolnictwa, które owszem dla większości obszarów wiejskich pozostanie tą funkcją bardzo ważną, ale to też jest kwestia rozwoju działalności pozarolniczych, bo musimy pamiętać, że jednym z elementów poprawy sytuacji rolnictwa jest również wyprowadzanie tych niepotrzebnych rąk pracy z rolnictwa do działalności pozarolniczych. To jest kwestia też tworzenia korzystnej infrastruktury społecznej, to jest chociażby dostęp do przedszkoli, do żłobków, w niedługim czasie również do ośrodków opieki dla ludności starszej, bo wiemy, że czeka nas ta transformacja pokoleniowa i liczba ludności starszej będzie coraz bardziej wzrastać. To jest też kwestia wyposażenia w infrastrukturę techniczną. Ona jest ważna i jako ten czynnik jakości życia codziennej, ale też jako czynnik konkurencyjności w produkcji rolnej, bo ta infrastruktura techniczna jest też do tego niezbędna. Więc musimy pamiętać, że jest to zagadnienie niezwykle wieloaspektowe i nie możemy wiązać tego wyłącznie z rozwojem rolnictwa jako działalności gospodarczej.
A więc jest o czym dyskutować i o co walczyć.
No, tak jak powiedziałem na początku, w przypadku naszego województwa jest to zagadnienie szczególnie ważne, również dlatego, że mamy wyjątkowo duży potencjał, jeśli chodzi o produkcję rolną. Tak naprawdę nasze województwo zajmuje tylko około 5% powierzchni kraju, ale jeśli spojrzymy na potencjał rolniczy, to on jest znacznie wyższy w wielu dziedzinach. Nasz udział to jest około 10%, w niektórych specjalistycznych nawet ponad 10%, więc na pewno wszelkie działania zmierzające do rozwoju rolnictwa w przypadku rozwoju województw czy konkurencyjności województw w naszym województwie na pewno dadzą więcej korzyści niż w innych województwach. Jest to jedna z takich głównych funkcji kujawsko-pomorskiego i na pewno przez wiele lat taką funkcją pozostanie.
W pracach zespołu udział bierze pani Wiesława Gierańczyk, dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy. Jak ten problem wygląda z punktu widzenia statystyki?
Kwestia budowania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich jest bardzo złożonym problemem. Jednym z tych problemów jest kwestia agregacji terytorialnej, ponieważ tereny wiejskie, które są powszechnie utożsamiane z obszarami wiejskimi, z punktu widzenia statystyki są innymi pojęciami. Dlatego, żeby mówić o koncepcji rozwoju obszarów wiejskich, które de facto w statystyce rozumiemy jako tereny wiejskie, należy określić poziom agregacji terytorialnej, w której chcemy te obszary analizować.
Zwłaszcza z uwzględnieniem rolnictwa jako głównego czynnika.
Zgadza się. No i właśnie tutaj kwestia rolnictwa i rozumienia rolnictwa jest bardzo ważna, bo niekiedy trudno jest określić, czy mówiąc o rolnictwie możemy mówić tylko o terenach wiejskich, czy mówimy o połączeniu tych terenów z miastem, bo część usług związanych z funkcjonowaniem rolnictwa zaspokajana jest w miastach. Stąd wynika ta kwestia trudności rozumienia agregacji terytorialnej i precyzowania tej agregacji w kontekście analizowania terenów wiejskich.
Zwłaszcza, że już teraz na terenach dawniej czysto wiejskich dochodzi do konfliktów społecznych, choćby na tle rozwoju właśnie tej wielkofermowej, wielkoprzemysłowej produkcji zwierzęcej na wsi. Liczni mieszkańcy miast przenieśli się na tereny podmiejskie w okolicach Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i okazuje się, że tutaj tworzą się nowe problemy i nowe konflikty, choćby na tle planowanej budowy ferm kurzy, choćby w gminie Dobrcz, prawda, to już jest w tej chwili poważny problem, a z kolei rolnictwo musi stawiać na przemysłowe, wielkowydajne formy produkcji.
Zgadza się tu na to, jak postrzegamy dzisiaj tereny wiejskie, nakładają się zarówno procesy gospodarcze, jak i procesy społeczne, ponieważ dzisiaj mamy tendencję odpływu ludności z miast właśnie na gminy otaczające, są to najczęściej gminy wiejskie albo tereny wiejskie, natomiast de facto ta funkcja terenów wiejskich z gruntu rzeczy ma charakter rolniczy, więc coraz częściej zdarzają się te konflikty, o których pan mówił, natomiast z gruntu statystyki my wyraźnie widzimy, że właśnie to zainteresowanie terenami otaczającymi miasta dla migracji na pobyt stały, no jest coraz bardziej dostrzegalne.
Te tereny zamieniają się po prostu w podmiejskie osiedla.
Wydaje się, że tak, że można tak traktować, dlatego że gro obszarów gmin otaczających duże miasta traci te swoje funkcje rolnicze na rzecz funkcji mniej rolniczych, bo tak jak pan powiedział na początku, dzisiaj gdzieś te funkcje rolnicze i coraz mniej rolnicze jest trudno wyodrębnić. W związku z tym dzisiaj rolnik może być przedsiębiorcą albo prowadzić to tradycyjne gospodarstwo rolnicze, więc zdiagnozowanie funkcji tych miejsc, które nie są miastami, jest dość trudne.
A w planowaniu strategicznym szczególnie?
Zgadza się, w planowaniu strategicznym, również odnoszących się do tych kwestii demograficznych, bo tutaj pan wspomniał o tych przepływach migracyjnych, a może warto jeszcze wspomnieć o zagadnieniach starzenia się ludności i prognozowanych zmian liczby ludności, bo te prognozowane zmiany na tych terenach otaczających duże miasta wskazują, że będzie to społeczeństwo coraz bardziej starzejące się. Prognozuje się, że w powiecie toruńskim, w powiecie bydgoskim do 2050 roku liczba ludności starszej, czyli tej powyżej 65 roku życia, wzrośnie ponad dwukrotnie.
A więc ta ludność będzie wymagała również i dostosowania do swoich potrzeb specyficznych, dodajmy, pewnych rozwiązań infrastrukturalnych, które nie zawsze muszą służyć wielkowydajnemu rolnictwu.
Zgadza się, natomiast właśnie mówiąc o terenach rolniczych czy terenach wiejskich, bo to jest chyba bardziej odpowiednie dzisiaj określenie, trudno jest mówić tylko o tej sferze gospodarczej, ale też trzeba mówić o tej sferze społecznej, bo ten rok 2050 wydaje się, że już nie jest tak odległy.
No, w każdym razie nadal w statystykach województwo kujawsko-pomorskie przede wszystkim jest rolniczym województwem o rozwiniętym rolnictwie, które ma być rozwijane na jeszcze wyższy poziom. Czy w tym planowaniu uda się pogodzić te funkcje, zarówno te osiedleńczo-społeczne, czy społeczno-osiedleńcze podmiejskie z funkcjami rolniczymi?
To jest bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo to troszeczkę zależy od tego, jakie plany będziemy tworzyć, ale też trochę zależy od tego, jakie postawy będzie przyjmowało społeczeństwo, prawda? Bo my możemy założyć, że coś będzie atrakcyjne, czy dana gmina, dany obszar, a inny mniej atrakcyjny. Natomiast nie zawsze to jest jakby zgodne z zachowaniami ludności. Natomiast mówiąc o rolnictwie i rolniczym charakterze, to wydaje się, że te uwarunkowania gospodarcze naszego województwa jakby sprzyjają rozwojowi rolnictwa i należałoby ten potencjał jak najefektywniej wykorzystywać.
A jak to się zanosi w pracach zespołu?
Prace zespołu właśnie są wielowymiarowe. Liczba członków, tak duża liczba członków zespołu, pozwala uchwycić te różne aspekty rozwoju terenów wiejskich, rozwoju obszarów wiejskich i zwrócić uwagę na to, co ma być klucz, co ma być sednem przyszłego rozwoju naszego województwa właśnie w tej sferze.
Zawsze to było silne rolnictwo w tym województwie i do tego jeszcze przemysł przetwórczo-rolny tak zwany.
Tak, no bo generalnie jeżeli mówimy o przetwórstwie rolno-spożywczym, no to jego podstawą są płody rolne, więc dobrze byłoby, gdyby ten przemysł przetwarzał te wytwory, które powstają w naszym województwie.
Na miejscu, bez konieczności wywożenia gdzieś daleko.
No to jest ta najbardziej efektywna ekonomia, ta gospodarka, która może owocować odpowiednim poziomem dochodów i odpowiednimi warunkami i jakością życia, ażeby mieszkańcy w naszym województwie zostawali.
Zespół pracuje już od czerwca, a tak intensywnie już kilka tygodni. Pod przewodem pana Ryszarda Kamińskiego, dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Na jakim zatem zespół jest etapie? Co do tej pory wypracowano? Kiedy będą rezultaty?
Odbyły się dwa spotkania zespołu, takie oficjalne, publiczne, z udziałem wszystkich powołanych członków. Natomiast latem, kiedy jest okres urlopowy, staramy się wykonać taką mrówczą pracę dotyczącą diagnozy. Otrzymujemy, wymieniamy się informacjami z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współpracujemy ściśle i bardzo blisko z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym, z instytucjami, które mają wiele informacji o takich faktów, o sytuacji wsi, rolnictwa, obszarów wiejskich i przetwórstwa w województwie, z Urzędem Marszałkowskim, Samorządem Województwa, który dotychczas wiele tych działań strategicznych podejmował, z Wojewódzkim Biurem Planowania Przestrzennego. To jest ten etap pracy. Dzisiaj staramy się przebrnąć przez te, trzeba powiedzieć, setki różnego rodzaju tabel, danych, informacji. Powszechnie zalewa nas nadmiar informacji. My też z tym mamy do czynienia. Trzeba wybrać takie informacje, które po pierwsze będą spójne z innymi, tak żeby nasz dokument, szczególnie tej diagnozy stanu rolnictwa, obszarów wiejskich, przetwórstwa województwa był ważny dla nas, ale również żeby był przystający, jak to się dzisiaj mówi językiem komputerowym, kompatybilny z tym, co się tworzy na poziomie ogólnokrajowym, bo tam powstaje aktualizacja strategii rozwoju wsi i rolnictwa. Dotychczas to była strategia, która powstała w 2010 roku. Teraz perspektywą jest rok 2030, czyli na poziomie krajowym powstają dokumenty. My pracujemy nad naszymi. Ważne jest to, co my tutaj zbieramy, ale musi to być w jakiś sposób porównywalne i stąd jest ta trudność, bo trzeba wybrać jakiś zestaw. Wiadomo, że taki dokument, na którym pracujemy, co prawda będziemy przeglądali dziesiątki, setki tabel, różnego rodzaju wskaźników, ale wybrać do dokumentu, który będzie podany konsultacjom społecznym, to ja raczej przewiduję, że to będzie kilkanaście stron, a nie kilkaset stron, bo nikt takich obszernych dokumentów nie przeczyta. Co najwyżej pokażemy, odniesiemy do załączników. Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że funkcjonuje już publiczna strona od 2 miesięcy, publiczna strona internetowa. Na stronie łatwo zapamiętać kpodr.pl.
ośrodka doradztwa rolniczego w Minikowie. Po lewej stronie jest specjalna zakładka, gdzie każdy mieszkaniec zainteresowany tym, co jest ważne i będzie w przyszłości w rolnictwie, obszarach wiejskich, przetwórstwie w naszym województwie, może już zerknąć, może sprawdzić, kto jest w tym zespole, może rozmawiać z członkami zespołu, może zobaczyć, jakiego rodzaju diagnozy już powstają. I to tak to ma wyglądać. Pomimo, że zespół ekspercki jest bardzo duży, liczy prawie 50 osób, to chcemy jeszcze poszerzać, stwarzać możliwość każdemu, kto chce się wypowiedzieć, żeby nam coś podpowiedział. Członkowie zespołu wykonują już w sposób taki korespondencyjny, bym powiedział wstępnie, założenia do analizy SWOT, kiedy określamy silne, słabe strony naszego województwa w tych trzech aspektach i okazje i zagrożenie, które mogą się pojawić w przyszłości, czy też na zewnątrz. I to jest też ważny element, taki obligatoryjny i konieczny we wszystkich województwach. Także no, pomimo warunków takich urlopowo-wakacyjnych, prace intensywnie trwają.
Do kiedy ewentualnie?
W pierwszej połowie września odbędzie się kolejne posiedzenie zespołu. Tu pan wojewoda jeszcze nie podjął decyzji kiedy. Natomiast do końca września będzie pierwsze przybliżenie tej diagnozy sytuacji, a zakończenie tej diagnozy ma być w marcu przyszłego roku, czyli po napisaniu we wrześniu jakby pierwszej wersji dokumentu będziemy mieli prawie pół roku na konsultacje, na uspołecznienie, na dyskusję nad taką diagnozą i będzie to wystarczający czas, żeby wszyscy, którzy chcieliby coś dodać, zmienić, poprawić, żeby mogli się wypowiedzieć.
Już coś się zarysowuje, bo wiadomo, że rolnictwo kujawsko-pomorskie to jest jedno z najlepszych regionalnie województw w Polsce. Ma swoje też specjalizacje, silną produkcję trzody chlewnej, do niedawna przynajmniej, może mniejszą mleka, no i bardzo silną produkcję roślin, w tym zwłaszcza przemysłowych.
Ja mam swoje oczywiście typy indywidualne i często jestem pytany o tym, jaka jest moja opinia prywatna, osobista, ale pozwolę sobie, panie redaktorze, publicznie dzisiaj nie mówić o pewnych intuicjach prywatnych osoby. Raczej jestem powołany do tego, żeby tym troszkę koordynować pracami tego zespołu ekspertów merytorycznych, przedsiębiorców,
działaczy. Nie narzucać kierunku?
Nie narzucać niczego. My jakby pan mnie zapytał, jako ośrodek doradztwa rolniczego, co wynika z naszych doświadczeń doradców, specjalistów, ekspertów, moich osobistych, powiedziałbym. Ale teraz, kiedy koordynujemy pracę zespołu, lepiej tego nie robić, lepiej tego nie czynić.
Myślę, że zainteresowani słuchacze też mają w tej mierze swoje przemyślenia, może i propozycje, którymi warto podzielić się. Tą nadzieją kończę audycję. Za uwagę dziękuję, Andrzej Krystek. Do usłyszenia.
Till you wiedzą, ale każdy powie wiele razy. Wszyscy to wiedzą, ale każdy powie wiele razy. To jest potrzebne, to jest potrzebne, bo wszyscy to wiedzą, ale każdy powie wiele razy. Wszyscy to mieli, ale każdy chciałby wiele razy. Wszyscy to mieli, ale każdy chciałby wiele razy. To jest potrzebne, to jest potrzebne, bo wszyscy to mieli, ale każdy chciałby wiele razy. Zaprzeczą, ale każdy czeka, że się zdarzy. Wszyscy zaprzeczą, ale każdy czeka, że się zdarzy. To jest potrzebne, naprawdę potrzebne, bo wszyscy zaprzeczą, ale każdy czeka, że się zdarzy.
Forbidden.